Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet. Jest w tej chwili godzina 16.01, dzisiaj jest 25 lutego. Właściwie pogoda w Warszawie jest dosyć przyjazna i można powiedzieć lekko wiosenna. W naszym studio otwarte jest okno, przez to okno wpływa do naszego studia takie ciepło-zimne powietrze, więc nie wiadomo, czy jest ciepłe, czy jest zimne, ale taka pora roku teraz nastąpi. Godzina 16.02. Zaczynamy Popołudnie Wnet od rozmowy telefonicznej z panią Kają Godek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Fundacja Życie i Rodzina apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o natychmiastową kontrolę, czy w szkołach wprowadzana jest w życie deklaracja warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT. Jest odpowiedź pani minister, że oczywiście pani minister nie dopuści do tego, żeby jakieś środowiska LGBT w szkole się instalowały, ale z jaką historią mamy teraz w Warszawie do czynienia?
No w tej chwili mamy do czynienia z ewidentnym przekraczaniem uprawnień przez pana prezydenta Trzaskowskiego, dlatego że pan prezydent Trzaskowski nie jest właścicielem warszawskich szkół. Natomiast podpisał kartę LGBT, która między innymi ingeruje bardzo mocno w sferę edukacji. I to w taki sposób, że szkołom zaleca się wprowadzenie tak zwanej edukacji równościowej i tak zwanej edukacji seksualnej według standardów Światowej Organizacji Zdrowia, o których za chwilę też jeszcze warto powiedzieć, oraz wprowadzenie do szkół tak zwanych latarników, to znaczy to jest taki pomysł, żeby w każdej szkole jeden z pracowników był dedykowany do spraw jakby wprowadzania w życie postulatów ruchu LGBT. Tu mówi się, że on ma wspierać osoby LGBT, ale de facto to się będzie do tego sprowadzało. I cóż, jeśli chodzi o te standardy edukacji seksualnej, to są WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, to są standardy, które wielokrotnie już były w mediach omawiane, standardy, które przewidują seksualizację dzieci od najmłodszych lat, oswajanie ich ze wszelkimi patologiami i przede wszystkim jakby nauczanie, że norma seksualna jest równa wynaturzeniu. Kontrolę nad szkołami sprawuje kurator, a sieć kuratoriów podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i to jest taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, że jest odpowiedzialnością pani minister Zalewskiej osobiście i kierowanej przez nią instytucji zabezpieczenie warszawskich dzieci przed tymi radykalnymi pomysłami Rafała Trzaskowskiego.
A w jaki sposób pani minister może zabezpieczyć dzieci?
No przede wszystkim ustawa Prawo Oświatowe mówi, że minister może zlecić na piśmie wydać wiążące zalecenia kuratorom. I w tym momencie wypadałoby rzeczywiście przeprowadzić w warszawskich szkołach kontrolę, żeby wiedzieć, gdzie ktoś próbuje zaprowadzać te postanowienia karty LGBT. I nie dopuścić do tego, żeby w szkołach takie rzeczy się działy, dlatego że kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny. Tak? To nie jest obojętne, co jest w szkole. To nie jest tak, że do szkoły można wprowadzić wszystko. I tutaj jakby polegamy wszyscy na Ministerstwie Edukacji. Tak? Oczywiście mogą się buntować rodzice. Oczywiście można pobierać oświadczenia, składać te oświadczenia w szkole, że nie życzymy sobie, żeby dziecko uczestniczyło w takich zajęciach. Tylko ja tutaj zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci, nawet jeżeli one same takiej edukacji nie zostaną poddane, przebywały w środowisku osób, swoich rówieśników, które takiej indoktrynacji są na bieżąco poddawane, jakby wchodziły w takie
środowisko. A dlaczego pani mówi o tym indoktrynacja, a nie po prostu nauka tolerancji, nauka współprzebywania z rozmaitymi osobami, nauka doceniania różnorodności?
Znaczy, tu nie chodzi o żadną różnorodność. Jeśli zobaczymy, co się kryje pod pojęciem tolerancji i co się kryje pod pojęciem edukacji równościowej, to zobaczymy, że to jest w ogóle, to nie jest żadna edukacja. To są programy antywychowawcze. To są programy, które mówią, że zło jest równe dobru. To są programy, które mówią, że perwersyjne praktyki seksualne to jest coś w porządku. To są programy, które są bardzo mocno nakierowane na to, żeby młode osoby, które być może mają chwilowe czy pojawiające się okresowo problemy z tożsamością, żeby te problemy nie były rozwiązywane, żeby one nie poszukiwały pomocy w rozwiązaniu tych problemów, tylko żeby przyjęły, że po prostu takie są. Tak? No, jak wiemy, wiek szkolny, czy wiek dziecięcy, czy później wiek dojrzewania, to jest taki wiek, kiedy dzieciom różne rzeczy przychodzą do głowy. Tak? Można rzeczywiście mieć do czynienia z różnymi, czy to zaburzeniami tożsamości, czy pytaniami w ogóle o to, kim ja jestem, jaki jest świat i gdzie jest moje miejsce w tym świecie. I od tego jest szkoła i od tego jest wychowanie, żeby to miejsce wskazać, żeby tego młodego człowieka wesprzeć w dorastaniu i w dojrzewaniu do pełni osobowości, a nie od tego, żeby mówić dziewczynie, jeśli czujesz się mężczyzną, to okej, albo chłopakowi, jeśli czujesz się kobietą, to jest wszystko w porządku i to jest taka twoja różnorodność.
No, śledziła pani, jak do tego doszło, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca właśnie taki sposób wychowania młodych ludzi.
To znaczy, te standardy zostały wydane już kilka lat temu i już wtedy wielu analityków mówiło, że to jest dokument o charakterze pedofilskim, bo jeżeli uczymy praktyk seksualnych dzieci już na etapie przedszkolnym, to umówmy się, że to nie jest normalne. Ja też zawsze powtarzam, bo spotykam się czasami z takimi opiniami, że przecież ci edukatorzy seksualni to są tacy ludzie oddani młodzieży, oni tak z pasją zajmują się nauczaniem tego przedmiotu. No naprawdę, ja uważam, że jeżeli ktoś z pasją rozmawia z dziećmi o seksie, to jego miejsce jest w więzieniu, a nie w klasie szkolnej. I tak na to trzeba patrzeć. Oswajanie dziecko z samym faktem takim, że o rzeczach tak intymnych rozmawia się w grupie, rozmawia się też w takim środowisku, gdzie występuje stosunek podległości, bo przecież te dzieci nie są równe nauczycielowi. Nauczyciel ma nad nimi władzę. To jest przyzwyczajenie dzieci do bardzo niebezpiecznych praktyk.
Mam przed sobą tą deklarację Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT, podpisaną przez Rafała Trzastowskiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Warszawa jest dla wszystkich. Z tym się pani zgadza?
No chyba nie dla tych, którzy chcą swoje dzieci rzeczywiście edukować i wychowywać, bo się okazuje, że dzieci mają być poddane indoktrynacji, a nie wychowaniu.
Ale tak mówię, jakby... że tak ładnie się zaczyna. Warszawa jest dla wszystkich, dlatego chcę, żeby była miastem bez dyskryminacji, bez języka nienawiści i przemocy. Miastem różnorodnym i przyjaznym. Tak ładnie się zaczyna ta deklaracja, prawda?
No wprowadzanie, no oczywiście, że ładnie, tylko zauważmy, co się kryje pod tymi pojęciami. No tak naprawdę dzisiaj, jeżeli prezydent Trzaskowski, nie mając do tego uprawnień, usiłuje szkołom narzucać wprowadzanie przedmiotów w określonej jakby optyce, w określonym paradygmacie prowadzonego i rozumianego, to tak naprawdę mamy do czynienia z przemocą, bo naprawdę nie jest tak, że dzieci sobie tego życzą, nie jest tak, że rodzice sobie tego życzą, wręcz przeciwnie, jest dosyć duży opór przeciwko tego typu pomysłom, a tymczasem prezydent Warszawy podpisuje deklarację i oczekuje, że to tak będzie wyglądało. Naprawdę nikt nie prosił pana prezydenta Trzaskowskiego o takie rozwiązania i tak jak mówię, no tutaj trochę próbujemy uciec się pod skrzydła Ministerstwa Edukacji Narodowej, które uważamy powinno w tej sytuacji zareagować i dlatego też zbieramy podpisy pod tą petycją do pani minister Zalewskiej.
Od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jest reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej na niepokojące plany prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który w podpisanym przy siebie tak zwanej karcie LGBT, deklaracja warszawska, polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+, zawarł zamysł zainstalowania w szkołach przedstawicieli indoktrynatorów dedykowanych wsparciu osób LGBT. Czyli jakaś już reakcja jest na petycję, ale rozumiem, że petycję nadal można podpisywać, żeby ją podpisać, to tak, gdzie ją można znaleźć?
Tak, też ta reakcja pokazuje, że my obywatele mamy wpływ na polityków, tak? I dlatego uważam, że ten wpływ należy wywierać. Na stronie twojepetycje.pl można te petycje cały czas podpisać. Tam w tej chwili jest chyba ponad 2000 podpisów już jest zebrane. Im więcej ich będzie, tym wyraźniejszy będzie głos rodziców, którzy mówią, że nie życzą sobie karty LGBT w warszawskich szkołach, nie życzą sobie tego, żeby ich dzieci w takich zajęciach uczestniczyły, żeby przebywały w takim środowisku, żeby szkoły publiczne czynić miejscem, gdzie się w ordynarny sposób narzuca wulgarną ideologię LGBT.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kaja Godek była gościem Popołudnia Wnet. Mam nadzieję, że czasami Radia Wnet pani słucha. 87,8 Warszawa, 95,2 Kraków, a gdyby pani wyjechała poza zasięg naszych, zasięg www.wnet.fm, zasięg naszych nadajników oczywiście. Tak?
Tak, wszystkie te dane są mi znane. Słucham państwa oczywiście i to wcale nie tak rzadko.
A teraz posłucha pani i państwo zespołu Supertramp. Miło jest patrzeć na świat przez otwarte okno. Słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w nim zaśpiewał zespół Supertramp.
Popołudnie Wnet.
Już do Warszawy z Watykanu wrócił ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Episkopatu Polski i jest teraz przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa.
Jakim doświadczeniem była ta konferencja dotycząca grzechów w Kościele zwołana przez ojca świętego Franciszka?
To było doświadczenie, które daje nadzieję. Dlatego, że Ojciec Święty dał nadzieję, że można coś zrobić, że można po prostu chronić dzieci i młodzież i można wzmocnić tę ochronę. Więc słowo nadzieja jest bardzo dobre na określenie tego też przeżywania, tego właśnie tam spotkania i tego, co teraz będzie w najbliższych latach działo się. Tej właśnie kwestii.
Ale taka nadzieja, jak człowiek jest ciężko chory, to jakieś dobre słowo daje nadzieję, ale czy to jest taka ciężka choroba Kościoła, która jest chorobą powszechną, że trzeba mieć nadzieję płynącą z ust Ojca Świętego, następcy Świętego Piotra?
Ojciec Święty daje tę nadzieję, podobnie jak cała wspólnota Kościoła, dlatego że chodzi o coś więcej. Ja można powiedzieć, że chodzi o grajsu wyższą stawkę, to znaczy o to, że żeby chronić dzieci i młodzież wszędzie, w całym społeczeństwie, także w Kościele. I tu ważne jest to, co powiedział Ojciec Święty, że dał taki przykład, że w 28 krajach zrobiono badania, w 2017 roku UNICEF je ogłosił i z tego wynika, że na 10 dziewcząt, które miały wymuszone stosunki seksualne, 9 ujawnia, że padły ofiarą osoby znanej lub bliskiej. Potem daje z takiego telefonu Azzurro, czyli taki telefon SOS można powiedzieć, z 2016 roku z Włoch, że prawie 70% dzieci wykorzystywanych, że to miało miejsce w domu osoby małoletniej. I potem mówi tak samo co do Kościoła, że to dotyka także Kościoła i mówi tak papież bardzo mocno, że osoba konsekrowana, wybrana przez Boga, by prowadzić duszę do zbawienia, poddaje się swojej ludzkiej słabości czy też chorobie, stając się w ten sposób narzędziem szatana. I w tym trudnym momencie, kiedy mówi, że to jest problem całego społeczeństwa, wszystkich kultur, na początku to powiedział, że to dotyczy kultur i społeczeństw, daje nadzieję, że coś można zrobić, daje 8 punktów, które są drogowskazem.
A jak wiele takich narzędzi miał szatan w Kościele powszechnym?
Tutaj nie ma jakichś takich statystyk, które dotyczą Kościoła powszechnego. Jest to ujawniane, ale jest jasno powiedziane. I to nie jest tylko taki slogan. Ale tak samo Ojciec Święty mówi, gdyby jedna osoba była, czy to czy Kościele, czy poza Kościołem, to jest jedna osoba za dużo. I daje jeszcze bardzo mocne takie stwierdzenie, że kiedyś w przeszłości palono dzieci, składano w ofierze bożkom. I on mówi tak samo teraz, bożkowi pieniądzowi, bożkowi władzy, również oddaje się w ofierze dzieci. I dzieci są ofiarami, to znaczy ofiary turystyki seksualnej, ofiary prostytucji, ofiary aborcji, ofiary pedofilii. To mówi Ojciec Święty. I tam mówi o 85 milionach dzieci, które są ofiarami tych przestępstw.
Za te wszystkie dzieci, które są ofiarami przestępstw, można się modlić, ale jest pewna specyfika Kościoła katolickiego, świętego Kościoła. Tam taki grzech powinien być nieobecny. Czy była diagnoza? Dlaczego tak się stało? Dlaczego nagle okazało się, że w poszczególnych episkopatach Irlandia, Ameryka Północna, czy potem inne episkopaty do tego dołączyły, taki grzech był możliwy?
Ten grzech jest w Kościele. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, cytując tak naprawdę Pismo Święte, powiedział, że człowiek po grzechu pierworodnym jest grzeszny. I grzech wciska się. Wciska się do społeczeństwa, wciska się do Kościoła. I grzech jest obecny, był obecny w przeszłości. Ale w sposób szczególny, po roku 2000 okazało się, jak bardzo jest wielka skala grzechu na świecie w ogóle. I dlatego Ojciec Święty mówi co do turystyki seksualnej na świecie. 3 miliony osób są poszkodowane. Dzieci. I to są bardzo konkretne dane. I dlatego chodzi o to, żeby nie tylko mówić o tym, ale zrobić coś konkretnego. I dlatego papież podjął konkretne bardzo działania, które już były podejmowane, na przykład w konferencji Episkopatu Polski. Jest jasno powiedziane, zgodnie z prawem państwowym, zgodnie z prawem kościelnym, jeśli są takie przykłady, no to one powinny być zgłaszane. Ponadto tutaj każdy jest delegat. I, ale Ojciec Święty powiedział jeszcze jedną rzecz, że to jest ból też dla kapłanów wszystkich, bo mówi tak, że stragrande maggiorante, czyli ogromna większość kapłanów pełni z poświęceniem swoją posługę i oni są niesprawiedliwie oskarżani. I dlatego tym bardziej dziękuję im za ich wierną posługę.
Ale jak ksiądz profesor był w środku, miał, czy miał ksiądz okazję, by przysłuchiwać się obradom biskupów? Jak to wszystko wyglądało? Jakie słowa padały?
Nie, z każdego kraju, z każdej konferencji episkopatu była jedna osoba, która była w środku. I tak, więc ja miałem okazję śledzić to, dlatego że w pewnym sensie, dlatego że potem przekazywano te informacje przez środki społecznego przekazu, czyli przekazywano teksty dla dziennikarzy, dla osób zainteresowanych i do opinii publicznej, tak samo wideo i to były konferencje prasowe i z tego wynika taka jedna rzecz, że i też z tego, co ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że księża biskupi podkreślają na tym właśnie spotkaniu, że to święty Jan Paweł II przez radykalną zmianę prawa w Kościele w 2001 roku, przez taki dokument motu proprio, sacramentorum sanctitatis tutela, motu proprio, czyli dokument własnej inicjatywy, który był bardzo restrykcyjny, praktycznie przez ten dokument prawo kościelne stało się najbardziej restrykcyjne na świecie, jeśli chodzi o ochronę osób małoletnich, to wtedy radykalnie również spadły te przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Ale to właśnie Jan Paweł II podniósł wiek do 18 roku życia, czyli wszelkie relacje z osobą do 18 roku życia przez duchownego, przez osobę konsekrowaną są grzechem i są przestępstwem, który jest bardzo surowo karany. Karane to przestępstwo. W kodeksie prawa kanonicznego jest wiek 14 lat dla katolików na świecie, ale papież w przemówieniu na zakończenie tego spotkania powiedział, że należy rozważyć, żeby może zwiększyć ten wiek, podwyższyć ten wiek, który by chronił dzieci. Więc to są bardzo konkretne rzeczy, które potem mają przełożenie na 1,2 miliarda ludzi na świecie, bo tylu jest katolików.
A czy też była mowa podczas tej konferencji biskupów z całego świata o czymś takim jak lobby homoseksualne w Kościele?
Były pytania na konferencjach prasowych, ale zasadniczo nie był to jeden z głównych tematów, o którym rozmawiano. Ten temat wracał w rozmowach, jeśli chodzi o lobby homoseksualne, ale nie był jednym z głównych tematów.
Jak ten przekaz medialny powstawał, czy informacje o konferencji, to właściwie jest takie wrażenie, że Kościół jest taką bardzo wewnętrznie popsutą instytucją. Czy to jest prawdziwe wrażenie? Czy tak jest?
To jest tak, że w Kościele ten grzech boli bardzo. Boli księży, boli osoby odpowiedzialne. Bo tak jak mówi papież Franciszek, osoby powinny być odpowiedzialne i prowadzić ludzi do Boga, a tu jest, prawda, niszczenie drugiego człowieka. Ale jednocześnie papież w tym przemówieniu nakreślił obraz. obraz, który mówi, że jest to problem dla całego społeczeństwa, w którego również częścią jest Kościół. I osoby, które są w Kościele, również odpowiedzialne za różne sprawy, to są częścią społeczeństwa. Ale jest to problem przede wszystkim i społeczny, i Kościoła. Kościół nie chce odmówić tylko, że a to nie jest nasz problem, wy macie większy problem. Nie. Kościół chce zacząć od siebie. I dlatego są bardzo jasne zasady, bardzo surowe kary, czego jesteśmy świadkami, szczególnie w ostatnich latach, właśnie za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. I dlatego Kościół bardzo restrykcyjnie tę sprawę traktuje, bardzo poważnie, bo chodzi o dobro drugiego człowieka. Papier powiedział jasno, że to są właśnie ofiary, tak samo jak i aborcji, pedofili, żołnierze, dzieci żołnierze, prostytucja. I papież zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, na kwestię niebezpieczeństwa w ogóle na świecie, świata cyfrowego. I papież mówi tak, nie tylko do Kościoła, ale do wszystkich mówi tak, należy zachęcać kraje i władze do stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu ograniczenia stron internetowych, które zagrażają godności mężczyzny, kobiety, a zwłaszcza małoletnich. Przestępstwo nie korzysta z prawa do wolności. I to były mocne słowa do wszystkich, i nie tylko do katolików.
Ojciec Święty przed konferencją dostał raport tej fundacji Nie Lękajcie Się. Czy do tego raportu jakoś nawiązał, wrócił? Czy już możemy skomentować treść tego raportu?
Ojciec Święty nie wrócił do raportu, nie nawiązywał, tylko zachęcam do tego, żeby wejść na stronę na przykład różnych diecezji, które się odnosiły do tego, i chociażby diecezja opolska, toruńska, archidiecezja warmińska, archidiecezja krakowska, archidiecezja warszawska, i to te diecezje po prostu odpowiadają. I z tych odpowiedzi wynika, że w raporcie jest wiele fałszywych twierdzeń, fałszywych oskarżeń. I to jest bardzo ważne, żeby też to zauważyć.
Ale to jak to się stało, że na oczach całej Polski, bo pewno świat tego nie śledzi, Ojciec Święty otrzymał taki dokument?
Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego w Kościele katolickim każdy katolik może przekazać swoją sprawę, zwrócić się do Ojca Świętego jako najwyższego pasterza. Natomiast Stolica Apostolska ma możliwości, aby sprawdzić, ocenić, zweryfikować to, co ktoś zgłasza. Dlatego tu nie jest, to jest trzeba dobra po prostu wziąć pod uwagę. A jednocześnie, jak są jakieś oskarżenia, no to jest taka zasada w prawie cywilnym, w prawie kościelnym, o domniemanej niewinności, dopóki coś innego nie zostanie udowodnione. Prawda? A tutaj no, są takie czy inne twierdzenia, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. I bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć komunikaty w tych diecezjach, a jeszcze swoją drogą będzie taka ogólna odpowiedź, która zbierze wszystkie te komunikaty różnych diecezji, żeby ludzie mają prawo do prawdy. I dlatego, żeby ludzie zobaczyli, jaka jest odpowiedź na te zarzuty, które są tam stawiane.
Ta odpowiedź musi być równie głośna, jak głośno było o tym raporcie. A czy prawdziwe są medialne obrazki z placu Świętego Piotra, że tam były takie liczne manifestacje podczas obrad biskupów z Ojcem Świętym Franciszkiem?
Nie było licznych manifestacji, z tego co wiem. Nawet z jedną z osób, z dziennikarzy rozmawiałem, miała być jednego dnia o godzinie 17, no to byli tylko dziennikarze, nie było nikogo. Więc jakby w Rzymie nie były osoby poszkodowane, i tutaj chodzi o to, żeby, prawda, no to jest bardzo, to jest bolesne, że są osoby poszkodowane. To jest jedna rzecz, w ogóle, że przez duchownych, że coś takiego miało miejsce, a z drugiej strony, jeśli chodzi o liczne takie demonstracje, to tego nie widziałem.
Czy jeszcze będzie jakiś dokument dotyczący tych spraw, dokument Kościoła polskiego?
Jeśli chodzi o Kościół w Polsce, to była też okazja porównania tego, co zostało zrobione w Kościele w Polsce razem z innymi porównania episkopatami. I tak na przykład był taki postulat, żeby byli na przykład w diecezjach delegaci, którzy by zajęli się tą sprawą trudną. No w Kościele w Polsce już jest w każdej diecezji i w zakonach również. Był taki postulat, żeby zgłaszać te rzeczy do instytucji świeckich. To ma prawo polskie, mówi o tym. Podobnie prawo kościelne od 2017 roku, od lipca, żeby te rzeczy zgłaszać. I zgodnie z prawem. Więc są rzeczy, które inne konferencje episkopatów jeszcze będą u siebie aktualizowały, czy wzmacniały, robiły, A tutaj, jeśli chodzi o konferencję Episkopatu Polski, to wiele zostało zrobione, czego przykładem właśnie jest chociażby są działania Centrum Ochrony Dziecka, powołanie koordynatora do spraw ochrony, Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ojca Damaszaka, przez księży biskupów i potem Centrum Ochrony Dziecka również we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski i ojcem Adamem Rajrakiem przede wszystkim, jako założycielem, tym, który przez Konferencję Episkopatu został powołany do tego zadania. No i tak samo inne działania, ale są przed nami nowe wyzwania, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Papież Franciszek w sposób szczególny zwrócił uwagę na świat cyfrowy. To jest punkt 7 z 8 punktów, i który jest najobszerniejszy, więc trzeba też poważnie wziąć, oczywiście jak zwykle, też słowa Ojca Świętego, także w tej kwestii.
Przedstawicielem Episkopatu Polski był ksiądz arcybiskup metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski, który prosto z Watykanu udał się do Fatimy na pielgrzymkę.
Tak, tak. Był potem w Fatimie razem z pielgrzymami ze swojej archidiecezji.
Coś optymistycznego na koniec rozmowy?
Tak, mi się wydaje, że to przemówienie Ojca Świętego, ono było przełomowe. Zasadniczo są takie trzy momenty przełomowe, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży. Pierwszy to święty Jan Paweł II, który w 2001 roku zmienił tak prawo kościelne, że stało się najbardziej restrykcyjne i radykalnie spadła liczba przykładów wykorzystywania seksualnego małoletnich. Drugi moment to papież Benedykt XVI, który w związku z rozwojem sieci cyfrowej i świata cyfrowego, on wzmocnił jeszcze te przepisy w 2010 roku. I to spotkanie w Rzymie w 2019 roku to trzeci najważniejszy element, bo tam Ojciec Święty powiedział jasno, że to jest problem ogólnoświatowy, który dotyka Kościoła i Kościół chce bardzo radykalnie do tego podejść. I to są wytyczne, będą też i spotkania, i konkretne decyzje, które za tym pójdą. Na przykład będzie watymekum dla przełożonych, będą tak zwane task forces, czyli takie grupy wsparcia, pomocy różnym konferencjom biskupów na całym świecie. Są bardzo konkretne działania, o które prosi papież, następca świętego Piotra.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Episkopatu, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:30. Popołudnie Wnet. I w Popołudniu Wnet zaśpiewa teraz Jeanette Pourquoi tu vas?